Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, Radia Rodzina. Nowy rok, nowy czas. Ważny rok, bo rok miłosierdzia. Ważny rok również dla naszej ojczyzny, bo 1050 lat od chrztu Polski, a więc od chrztu Mieszka I i jego dworu i rozpoczęcie dzieła ewangelizacji na polskich ziemiach. Owocem tej ewangelizacji jest nasza wiara, to, że my chodzimy do kościoła, przyjmujemy komunię świętą, że chrzczone są dzieci, że działają parafie, że wsłuchujemy się w głos Chrystusa i w głos Kościoła. Popatrzmy na różnego rodzaju zagrożenia, które mogą przeszkodzić nam w tej drodze i w tym nieustannym procesie ewangelizacji. Ale popatrzmy również na wołanie Kościoła, na wołanie Chrystusa, który zaprasza nas, byśmy pojednali się z Nim. W imieniu Chrystusa wołamy: pojednajcie się z Bogiem. To słowa, które zabrzmiał w środę popielcową tego roku, jak każdego roku również, aby zawołać o rozsądek, o wiarę, o miłość i o pojednanie z Bogiem. Ojciec Święty Franciszek na rozpoczęcie roku miłosierdzia skierował do Kościoła bullę Misericordiae Vultus. Łaską miłosierdzia jesteśmy wołani o nawrócenie, miłość i zgodę w rodzinach. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Tak rozpoczyna się bulla Ojca Świętego i dalej Ojciec Święty mówi: wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje się w tym słowie i znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie Chrystusie z Nazaretu. Ojciec bogaty w miłosierdzie, gdy objawił Mojżeszowi swoje imię, Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. W pełni czasów, gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca. Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. I to jest treść Ewangelii, to jest treść nauczania Kościoła, to jest treść, która może nieustannie wspierać nas, pomagać, żeby wracać do Boga po grzechach, ale równocześnie, żeby dostrzegać serce Boga miłosiernego, który mówi do nas, jak Ojciec prowadzi nas i uświęca. Popatrzmy na różne zagrożenia, które były w historii w ciągu wielu dziesięcioleci poprzednich, które mogą również teraz nam również jakoś grozić. Przed 12 laty w naszych rozważaniach dotyczących zachowania pierwszego przykazania dekalogu postawiliśmy sobie pytanie, czy New Age, a więc nowa era, zagraża Kościołowi i światu. Przypatrywaliśmy się różnym przejawom doktryny tego ogólnoświatowego ruchu. Przez monizm, panteizm, odrzucenie Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, poprzez reinkarnację i widoczne w dzisiejszym świecie idee polityczne, aż do reklamy tego ruchu w wydaniu dla dzieci i młodzieży w postaci Pokemonów i Harry'ego Pottera, czy też różnorodnych gier komputerowych. Przez cały ten czas astrologiczny wodnik miał zastąpić Jezusa i ogłaszał zakończenie czasu Jezusa i Kościoła. Ruch New Age nie jest sektą ani organizacją o rejestrowanym członkostwie. To luźny zbiór jednostek i grup ludzi podzielających takie same podstawowe praktyki i przekonania. Przyciąga wielu różnych ludzi, zwłaszcza młodych. Zaistniał najpierw w Stanach Zjednoczonych, obecnie staje się ruchem międzynarodowym. Zwolennicy jego uważają się za naród przyszłości, przeznaczony do przyjęcia władzy w całym świecie. Niektórzy wierzą w możliwość utworzenia ogólnoświatowego rządu, który przyniesie wszystkim narodom zgodę i pokój. Wielu młodych przyciąga szczególną troską o środowisko i ekologię. W lutym 2003 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił odpowiedź Kościoła na zjawisko nowej ery. wskazał w dokumencie zatytułowanym Jezus Chrystus, dawca wody żywej, że Bóg jest Panem czasu i historii świata. Dokument adresowany jest przede wszystkim do duszpasterzy, do biskupów, kapłanów i katechetów, którym ma pomóc wskazać różnicę między chrześcijańską wizją świata a synkretycznym zbiorem wierzeń i praktyk religijnych określanych wspólną nazwą nowej ery. Rodzi się on z obowiązku, jaki ma Kościół, by dochować wierności Ewangelii o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, który naprawdę daje wodę życia tym wszystkim, którzy podchodzą do Niego z otwartym sercem i umysłem. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, kardynał Paul Popart, podczas prezentacji tego dokumentu przestrzegł, że New Age jawi się jako zgubna odpowiedź na najstarszą nadzieję człowieka, nadzieję nowej ery pokoju, harmonii, pojednania z sobą samym, z innymi, z naturą. Zauważył, że niektórzy chrześcijanie znajdą w tym dokumencie słowa krytyki na temat praktykowanych przez siebie form duchowości i przyznał, że pod marką nowej ery sprzedaje się dzisiaj wszystko. Zwrócił również uwagę na zjawisko, które nazwał powrotem do przedchrześcijańskich form religijności. Czy podoba się komuś, czy nie, ale toczy się walka o umysły i serca ludzi między chrześcijaństwem, dawnymi kultami pogańskimi i ich dzisiejszą formą w postaci różnorodnych sekt i wierzeń. Następną przyczyną popularności nowych religii jest jego zdaniem rosnąca obsesja kultury zachodniej na tle religii wschodnich i dróg prowadzących do mądrości. Jak bardzo niebezpieczne może być zainteresowanie kultami wschodu, można przekonać się oglądając dokumentalny film pod tytułem Bogowie New Age, czy też film Imperium Strachu o sekcie Raj Nisha. Przypomnijmy sobie też świadectwo życia ojca Jacques'a Verlaine, fizyka i kapłana, świadectwo życia Claudii, młodej dziennikarki francuskiej, która po utracie wiary przez wiele lat błąkała się w różnych formach nowej ery w poszukiwaniu Boga. Dopiero nowe spotkanie Chrystusa przyniosło jej wiarę, radość życia i pokój serca. Kardynał mówi dalej, że od dłuższego czasu widoczne jest żywe zainteresowanie religiami ezoterycznymi w niektórych kołach masonerii zabiegających o religię uniwersalną. Zapowiedzią ekspansji New Age według francuskiego kardynała był musical Hair z 1960 roku, zwiastujący tzw. erę wodnika oraz festiwal muzyki rockowej Woodstock w 1969 roku. Do tego nawiązuje tytuł nowego watykańskiego dokumentu mówiący, że wodnik nigdy nie da tego, co może dać Chrystus. Autorzy tego obszernego dokumentu przytaczają opis tego nurtu zawarty w książce ojca świętego Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei. Ojciec święty mówił o nowej metodzie uprawiania gnozy i podkreślał, że zjawisko to dociera do różnych kultur i przejawia się w takich dziedzinach działalności człowieka jak muzyka, szczególnie w satanistycznym nurcie rocka, w sztuce, medycynie, polityce oraz działalności legislacyjnej i wychowawczej. W dokumencie tym podkreśla się, że nowa era zaciera różnice między stwórcą i stworzeniem, narzucając panteizm oraz odrzuca pojęcie grzechu. Istnieje tylko niedoskonałość poznania samego siebie i dlatego nie może być mowy o odpowiedzialności przed Bogiem. Autor biblijny Księgi Rodzaju przed 3000 lat również zadawał podobne pytania. Skąd się wzięło zło w świecie? Autor Księgi Rodzaju przedstawia obrazowe opowiadanie o spotkaniu człowieka ze złym duchem. Katechizm Kościoła katolickiego naucza opis upadku, ukazany w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale. Używa języka obrazowego, ale stwierdza wydarzenie pierwotne, fakt, który miał miejsce na początku historii człowieka. Objawienie daje nam pewność wiary, że cała historia ludzka jest naznaczona pierwotną winą, w sposób wolny zaciągniętą przez naszych pierwszych rodziców. Do wyboru nieposłuszeństwa skłonił ich uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu. Ten głos przez zazdrość sprowadził na nich śmierć. Pismo Święte i tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła nazywanego szatanem lub diabłem. Był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga. Pismo Święte mówi o grzechu tych aniołów. Ich upadek polega na wolnym wyborze, pysze i buncie, pragnieniu bycia jak Bóg. Będziecie jak Bóg, brzmi pokusa rzucona człowiekowi. Szatan najpierw podkopuje zaufanie do Boga, zasiewa w ludzkie serce wątpliwość w miłość i dobrą wolę Boga. Następnie łaskawie proponuje, aby ludzie zajęli sami miejsce Boga i mogli sami decydować o sobie. Odtąd całe dzieje świata będą dalszym ciągiem tego kuszenia i człowiek zapisze swoją historię krwią i łzami. Autor Księgi Mądrości napisze: a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Dokonał się grzech świata. Szatan zajmuje miejsce Boga w sercach ludzi. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus gładzi grzech świata. Przez posłuszeństwo, którego zabrakło aniołom i ludziom, przez krzyż i zmartwychwstanie. Jeśli ktoś jest pragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A święty Jan, ewangelista, dodaje: a powiedział to o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Jest to jakby dalszy ciąg rozmowy Jezusa z Samarytanką. Jezus przynosi nam Ducha Świętego, wodę żywą. Jezus umarł za nas na krzyżu. A czym szatan sobie zasłużył na to miejsce w sercu człowieka? Cóż może dać człowiekowi? Bunt, śmierć, grzechu i wieczne potępienie. Jeśli porównamy te dwa spotkania pierwszych rodziców z szatanem i te spotkania z Jezusem, widzimy zasadniczą różnicę. Jezus zaprasza do Królestwa Bożego. Szatan proponuje bunt przeciw Bogu, mamiąc ułudą wolności i możliwością natychmiastowych efektów, bez potrzeby wiary i posłuszeństwa Bogu. Szatan pozostał dalej wspaniałym aniołem. Może przekraczać granice praw przyrody i na ten teren wciąga człowieka. Człowiek uzna go za swego Boga, a on pozwoli człowiekowi doświadczyć fałszywych cudów. Oto proste wyjaśnienie przyczyn okultyzmu ludzi wszystkich czasów. Cóż więc może zaproponować chrześcijanom nowa era? Czy ludzkiemu sercu potrzebna jest buddyjska medytacja transcendentalna zamiast modlitwy? Czy potrzebuje on szukać swojej przyszłości w gwiazdach? Przecież Jezus jest naszą prawdą, drogą i życiem. Czy potrzebna jest idea reinkarnacji? Jezus obiecuje nam życie w domu Ojca i zmartwychwstanie ciała. Czy można zastąpić medycynę akademicką i całą służbę zdrowia, przez którą Jezus pochyla się nad chorym człowiekiem, mrzonkami o uzdrawiającej energii niewiadomego pochodzenia, jak proponuje bioenergoterapia czy metoda Reiki? Sługa Boży, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, założyciel zakonu Michalitów, powiedział: tylko Bóg i zasady stałe z religii prawdziwej zaczerpnięte dają niewzruszoną podstawę, trwałość, błogosławieństwo i pokój narodom i światu. Oddajmy Jezusowi nasze życie i naszą wieczność, a On nas nie zawiedzie i pomoże nam odnaleźć sens życia, pracy, krzywdy i cierpienia. Tylko On jest naszym bratem w ziemskiej wędrówce do Ojczyzny, która jest w niebie. On też napełni nas wodą żywą, Duchem Świętym, który nasyci wszystkie pragnienia nas, naszych serc, naszych rodzin i świata. Włączmy również teraz modlitwę Kościoła wszystkie nasze prośby i potrzeby, szczególnie prośmy o zachowanie wiary w rodzinach naszych, miłość i zgodę. Prośmy o te łaski, które są potrzebne, abyśmy mogli żyć w wierności Bogu, abyśmy dostrzegali zagrożenia ze strony szatana, czy też różnych struktur, takich jak New Age, czy też innych zagrożeń, które są w dzisiejszym świecie. I wołajmy: Boże Stwórco i Obrońco ludzkości, wejrzyj na nas, swoje sługi i służebnice, których stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do udziału swej chwale. Odwieczny wróg złośliwie nas dręczy, prześladuje okrutną przemocą i napawa przerażającym lękiem. Ześlij na nas Ducha Świętego, aby nas umocnił w walce, nauczył modlić się chwila doświadczeń i otoczył swoją przemożną opieką. Ojcze Święty, usłysz wołanie błagającego Cię Kościoła. Nie dozwól, aby Twoi synowie i Twoje córki byli owładnięci przez ojca kłamstwa. Nie dozwól, aby Twoi słudzy, których Chrystus odkupił krwią swoją, pozostawali w niewoli diabła. Nie dopuść, aby świątynia Twojego ducha była mieszkaniem ducha nieczystego. Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy Dziewicy Maryi, której Syn, umierając na krzyżu, zmiażdżył głowę starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał jej macierzyńską opiekę. Niech w tych sługach i służebnicach Twoich zajaśnieje światło prawdy. Niech zagości w ich radość, pokój i zdrowie. Niech owładnie nimi Duch Świętości, a zamieszkując w ich sercu, przywróci wewnętrzną pogodę, radość życia i czystość serca. Panie, wysłuchaj błagania Michała Archanioła i wszystkich aniołów, którzy Tobie służą. Boże niebieskich mocy, oddal przemoc szatana. Boże prawdy i zmiłowania, rozerwij jego podstępne sidła. Boże wolności i łaski, zniwecz kajdany nieprawości. Boże miłośniku ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitw świętego Józefa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce zwyciężyli złego ducha. Uwolnij swoje sługi i służebnice od wszelkiej wrogiej mocy i zachowaj ich nietkniętymi, aby mogli Ci służyć w zdrowiu, pobożności i pokoju. Niech miłują Cię całym sercem i służą Ci dobrymi czynami. Niech Cię sławią pieśnią uwielbienia i wychwalają całym życiem przez Chrystusa Pana naszego. Niech ta modlitwa Kościoła przyniesie nam uwolnienie, uzdrowienie, przyniesie nam pokój serca i radość życia, przyniesie nam dary Bożego miłosierdzia, poprzez modlitwę, ale szczególnie poprzez sakrament pokuty, poprzez spotkanie z Jezusem w każdej Eucharystii. Jezus zaprasza nas na tę drogę do domu Ojca. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Niechaj te słowa wprowadzające Kościół w ten czas roku miłosierdzia, słowa napisane przez Ojca Świętego Franciszka, będą dla nas również pomocą w spojrzeniu na Boga w chwili, kiedy trzeba nam pojednać się z Nim. Następne spotkanie nasze, bo może nam już wkroczyć w czas Wielkiego Postu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.